Głęboka utopia, sens życia w świecie rozwiązanych problemów. Nick Bostrom, jeden z najwybitniejszych współczesnych filozofów, w swojej pracy Deep Utopia. Life and Meaning in a Solved World zaprasza nas do myślowego eksperymentu. Proponuje wyobrazić sobie świat, w którym ludzkość rozwiązała niemal wszystkie problemy materialne. Nie jest to jednak prosta fantazja o krainie wolnej od biedy, głodu czy chorób. Pytanie, które stawia Bostrom, jest znacznie subtelniejsze i przez to bardziej dramatyczne. Co stanie się z człowiekiem w świecie, w którym niczego mu nie brakuje? Jaką treść może mieć życie pozbawione przymusu, kiedy wszystkie tradycyjne cele zostaną zrealizowane lub, co gorsza, przejęte przez technologię? Zanim jednak zanurzymy się w jego wizji, warto cofnąć się o krok. W XX wieku utopie nabrały technologicznego wymiaru, obiecując, że postęp naukowy wyeliminuje ciężką pracę. Już wtedy pojawiły się jednak głosy ostrzegawcze. John Maynard Keynes, wizjoner ekonomii, w eseju Economic Possibilities for Our Grandchildren, przewidywał, że do 2030 roku tydzień pracy skróci się do 15 godzin. Było to spełnienie marzeń, a zarazem źródło niepokoju. Keynes nie krył obaw, że człowiek uwolniony od konieczności pracy nie będzie wiedział, jak zagospodarować nadmiar wolności. Pisał, że największym problemem przyszłości będzie to, jak użyć wolności od trosk ekonomicznych, aby mądrze i dobrze żyć. Problem, zarysowany 90 lat temu, wciąż pozostaje otwarty. Bostrom podchwytuje tę intuicję, lecz nadaje jej wymiar technologiczny. Ukazuje, że świat obfitości niesie w sobie zagrożenie nowego rodzaju, egzystencjalną pustkę. To spostrzeżenie zbliża go do egzystencjalistów. Albert Camus twierdził, że jedynym naprawdę poważnym problemem filozoficznym jest samobójstwo, czyli pytanie o sens istnienia w obliczu absurdu. Gdy znikają zewnętrzne powody do działania, człowiek staje twarzą w twarz z próżnią. Właśnie pustka, a nie niedostatek, okazuje się największym wyzwaniem przyszłości. Podobny lęk wyrażała Hannah Arendt, ostrzegając, że pozbawienie człowieka sensotwórczej aktywności prowadzi do wyjałowienia egzystencji. W tym kontekście Bostrom formułuje swoją kluczową ideę głębokiej utopii. Nie wystarczy, aby świat był zewnętrznie doskonały. Konieczne jest, aby człowiek potrafił w nim żyć w sposób znaczący. Głęboka utopia to zatem nie tyle wizja materialnego raju, ile pytanie o kształt subiektywnego doświadczenia w świecie, który nie stawia już tradycyjnych wyzwań. Problem nie dotyczy więc gospodarki czy polityki, lecz samej istoty kondycji ludzkiej. Świat rozwiązanych problemów nie jest zatem końcem historii, lecz początkiem nowej. Historia, która dotąd była kroniką walki o przetrwanie, przekształca się w historię poszukiwania sensu. Człowiek, który przez tysiąclecia istniał jako homo faber, istota wytwarzająca, wkracza w epokę, w której może stać się homo ludens albo homo contemplativus. Pozostaje pytanie, czy potrafi się odnaleźć w tej nowej roli? W refleksji Nicka Bostroma praca jest czymś znacznie więcej niż prozaiczną walką o byt. To fundamentalna forma celowej aktywności, która przez wieki rzeźbiła ludzką tożsamość. W wizji głębokiej utopii, gdzie zaawansowana sztuczna inteligencja przejmuje wszystkie zadania, praca w klasycznym rozumieniu może zostać anihilowana. Problem w tym, że praca nigdy nie była wyłącznie narzędziem. Była także codziennym rytuałem porządkującym czas i dającym poczucie bycia potrzebną. Czas wolny, jeśli jest wymuszony i niezagospodarowany, staje się ciężarem. Jaką formę aktywności uznamy za wystarczająco znaczącą? Bostrom posługuje się tu metaforą gry w golfa. Jest to aktywność, w której cel, umieszczenie piłki w dołku, można by osiągnąć natychmiast, gdybyśmy tylko odrzucili arbitralne ograniczenia. To właśnie te narzucone z własnej woli reguły nadają grze sens. Podobnie w utopii człowiek mógłby konstruować sobie sztuczne cele, aby wypełnić egzystencjalną pustkę. Lecz czy takie cele będą miały tę samą wagę, co wyzwania narzucone przez twardą rzeczywistość? Czy nie pozostaną jedynie symulakrum dawnego wysiłku? Drugim fundamentalnym pęknięciem w utopii obfitości jest sam status ludzkiego myślenia. Jeśli sztuczna inteligencja jest w stanie robić wszystko szybciej i skuteczniej, to jakie zadanie pozostaje dla człowieka? W jakim sensie nasza aktywność umysłowa ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie? Bostrom analizuje myślenie z trzech perspektyw. Po pierwsze, jako świadome doświadczenie, którego fundamentem jest podmiotowość. Po drugie, jako proces czysto obliczeniowy. W tym ujęciu szybkość myślenia jest brutalnie ograniczona przez tempo przewodzenia sygnału w mózgu, wynoszące ślimacze 100 metrów na sekundę. Sztuczna inteligencja zyskuje tu przewagę nie tylko ilościową, ale i jakościową. nasz mózg pozostaje więźniem biologicznej architektury. To prowadzi do przewrotnego bonmotu Bostroma. In order to maintain perfect function indefinitely, at some point you're gonna need a bigger head. Po trzecie, myślenie jest aktywnością celową. Człowiek myśli, by nadać sens i podporządkować go wartościom. Angażuje emocje, wspomnienia i pasje. Myślenie maszyny pozostaje zoptymalizowane pod kątem zadań. Ta różnica sprawia, że ludzkie myślenie jest bardziej rozproszone, nieefektywne, ale właśnie przez to nieporównywalnie bogatsze. Słynne kartezjańskie cogito ergo sum nabiera tu nowego sensu. Myślę już nie dlatego, że muszę rozwiązać problem, lecz dlatego, że pragnę nadać znaczenie własnemu istnieniu. Właśnie w tym akcie świadomość staje się ostatnią przestrzenią wolności. Wizja Nicka Bostroma skrywa wątek równie nowatorski, co niepokojący. Refleksje nad moralnym statusem umysłów cyfrowych. W świecie głębokiej utopii na scenę wkraczają nowe istoty, takie jak zaawansowane systemy sztucznej inteligencji czy wirtualne postaci graczy, tak zwane virtual player characters. Nie są to puste awatary, to potencjalnie złożone byty obliczeniowe obdarzone świadomością, preferencjami i własnym subiektywnym doświadczeniem. Oznacza to, że takie byty, choć stworzone sztucznie, zyskują status moralny. Zasługują na traktowanie uwzględniające ich dobro. Bostrom unaocznia tu problem, który można nazwać dylematem wielokrotnego narodzenia. Jeśli stworzymy wiele wersji tej samej istoty, mogą one wyrażać sprzeczne pragnienia. Której wersji przyznać rację? W odpowiedzi filozof proponuje koncepcję singular birth requirement, wymogu jednorazowego narodzenia. Istotę cyfrową należy powoływać do życia w jednym niepowtarzalnym akcie, by chronić jej integralność. Refleksja ta wpisuje się w debatę o rozszerzaniu kręgu moralnego, którą opisał Peter Singer. W wizji Bostroma ten proces radykalnie przyspiesza, obejmując umysły cyfrowe. Utopia technologiczna okazuje się nie tylko emancypacją człowieka, lecz także nowym źródłem zobowiązań moralnych. Klasyczne wizje utopii opierały się na założeniu, świat idealny to świat bez cierpienia. Bostrom stawia jednak pytanie, które w tradycyjnych narracjach ledwie wybrzmiewało. Co zrobimy z negatywnymi emocjami, jeśli technologia pozwoli nam je po prostu wyłączyć? Nuda pełni kluczową funkcję ewolucyjną, jest wewnętrznym alarmem. Sygnalizuje, że nasze działania stały się jałowe. Stąd pojawia się koncepcja protezy na nudę, technologicznego rozwiązania, które nie kasuje samej emocji, lecz zarządza nią w sposób kontrolowany. Podobnemu namysłowi poddany zostaje problem bólu. Mógłby zostać zastąpiony przez neutralne sygnały informacyjne. Z jednej strony byłoby to dobrodziejstwem. Z drugiej, czy życie pozbawione cierpienia nie stałoby się jednocześnie życiem pozbawionym głębi? Albert Camus pisał, że świadomość cierpienia jest początkiem wielkich myśli. Usuwając cierpienie, ryzykujemy odcięcie się od źródła kreatywności i empatii. Dlatego Bostrom proponuje nie eliminację, lecz transformację negatywnych emocji. Negatywne emocje wydają się nieusuwalnym elementem sensu. Ich eliminacja uczyniłaby życie przyjemnym, ale płaskim. Ich obecność sprawia, że bywa ono bolesne, ale zarazem głębokie. Utopia, paradoksalnie, może więc wymagać zachowania pewnej dozy trudności. Nie po to, by karać człowieka, lecz by umożliwić mu prowadzenie życia w pełni znaczącego. Jak w świecie głębokiej utopii zmieni się ludzka percepcja? Jeśli rzeczywistość stanie się obiektywnie doskonała, to wcale nie gwarantuje to szczęścia. Konieczne jest, abyśmy potrafili tę doskonałość subiektywnie docenić. Utopia nie jest bowiem wyłącznie stanem rzeczy, lecz przede wszystkim sposobem jej doświadczania. Bostrom wprowadza koncepcję źrenic ewaluacyjnych, które w świecie utopii mogłyby zostać radykalnie rozszerzone, aby dostrzegać wartości dziś dla nas niewidzialne. Subiektywność musi zostać zmodernizowana. Neurotechnologie mogłyby rozwijać nasze zdolności percepcyjne, odsłaniając opalizujące uniwersum wartości. Człowiek przyszłości przestaje być istotą walczącą o przetrwanie, a staje się istotą zdolną do pełniejszego przeżywania. To transformacja z homo faber w homo aestheticos, człowieka estetycznego. Jednym z najbardziej niepokojących zagadnień jest jednak problem ludzkiej tożsamości. W utopii, gdzie życie mogłoby trwać tysiące lat, człowiek staje przed brutalnymi ograniczeniami własnej biologii, pojemności mózgu. Migracja świadomości do nowego medium oznaczałaby fundamentalną redefinicję tożsamości. Co więcej, w świecie zorientowanym na maksymalną wydajność, człowiek mógłby chcieć dostosować się do maszyn. W tej logice wszystko, co ludzkie, wspomnienia, przyjaźnie, miłość do sztuki, stałoby się zbędnym balastem. Aby zachować użyteczność, musielibyśmy wyrzec się człowieczeństwa. To dylemat przypominający klasyczny paradoks statku Tezeusza. Każda utopia nosi w sobie zalążek swojej mrocznej wersji. Całkowita eliminacja cierpienia grozi egzystencjalną płcizną. Radykalne przedłużenie życia może prowadzić do stagnacji. Utopia i dystopia nie są przeciwnymi biegunami, lecz dwoma obliczami tej samej ambicji. Esej Bostroma jest filozoficznym lustrem. Sens ludzkiego życia rodzi się właśnie w napięciu, między cierpieniem a spełnieniem, ograniczeniem a twórczością. Groza jego słów nie leży w ostrzeżeniu przed technologią, lecz w przestrodze przed naszą własną kapitulacją antropologiczną. W epoce technologicznej obfitości, gdzie zewnętrzne wyzwania słabną, to wewnętrzna spójność staje się prawdziwym sprawdzianem. Czy odnajdziemy sens w świecie bez przymusu, czy zgubimy się w labiryncie nieograniczonych możliwości? Utopia nie jest celem, lecz początkiem nowej, fundamentalnej drogi, na której człowiek musi na nowo zdefiniować siebie.